Radio Maria, katolicki głos w Twoim domu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W studio Radia Maria rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Witamy naszego gościa, jest nim prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Dobry wieczór, witając wszystkich radiosłuchaczy, zapraszamy do rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat, jak budować potencjał materialny Polaków i polskich firm w najbliższych latach. Z tym pytaniem dzisiaj zmierzamy do prezesa Związku Banków Polskich. Prosimy o wprowadzenie, a następnie naszych słuchaczy zapraszamy do współtworzenia tych rozmów niedokończonych w dniu dzisiejszym.
Dobry wieczór Państwu. Przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy pozdrowić, a naszym gospodarzom podziękować za to, że tak jak umówiliśmy się dokładnie rok temu na to spotkanie, że do tego spotkania dochodzi, że możemy po prostu dyskutować o sprawach najważniejszych bardzo często dla milionów rodaków. Warto może na początek powiedzieć, że mamy po tych bardzo wielu bolesnych doświadczeniach i okresu powojennego, w samej wojny, mamy w tych ostatnich kilkunastu latach przy wielkim wysiłku wszystkich nas pewien dorobek, który może być spożytkowany dla tego, by każda rodzina, każdy nasz rodak, korzystając z własnej wiedzy, własnego potencjału intelektualnego, materialnego, ale także jeśli ma jakieś plany rozwojowe, mógł także sięgać do zasobów finansowych zbudowanych przez ten nasz krajowy sektor finansowy, sektor bankowy, bo bankowość w sektorze finansowym odgrywa w Polsce rolę wiodącą. Przede wszystkim wydaje mi się, że kilka takich uwag wstępnych powinienem poczynić. Ten sektor finansowy w Polsce, jak i w każdym kraju, może dobrze służyć nam wszystkim wówczas, kiedy mamy zapewnioną stabilizację makroekonomiczną, a tutaj zbiega się działanie Narodowego Banku Polskiego, jak i oczywiście rządu. Ważne jest, aby każdy obywatel, każde przedsiębiorstwo mogło planować i działać w warunkach niskiej inflacji, aby ze spokojem, nawet czasami drobne środki, którymi dysponujemy, można było zaplanować dla jednych na to, żeby z dnia na dzień, można powiedzieć niestety, żyć, ale spokojnie, a inni, aby mogli po prostu zaplanować jakieś większe wydatki, większe inwestycje. To jest kluczowa sprawa dla milionów, szczególnie emerytów, rencistów, aby nie myśleli z trwogą o następnym dniu, że bochenek chleba czy lekarstwo zdrożeje, ponieważ będzie szalona inflacja. Z takim stanem nie mamy do czynienia w Polsce, z tego powinniśmy się cieszyć i o to powinniśmy dbać. Druga sprawa to sieć 650 banków działających na terenie Polski, z tego około 60 banków komercyjnych i 583 banków spółdzielczych. Zacznę od tej drugiej grupy, właśnie 583 banków spółdzielczych z ponad 3700 placówek na terenie całego kraju i 28 tysiącami pracowników. To są banki, instytucje finansowe najbliżej ulokowane społeczności lokalnych, może bardzo często właśnie najlepiej także rozumiejące potrzeby społeczności lokalnych. To jest niewątpliwie wspólna odpowiedzialność, wspólna własność spółdzielców, którzy postanowili bardzo często 145, 160 lat temu założyć wspólne instytucje finansowe, ponieważ widzieli taką potrzebę zgromadzenia nawet drobnych środków do wspólnego niejako kosza, aby później nimi rozporządzać na potrzeby właśnie konkretnych osób, ale także konkretnych miejscowości, gmin czy powiatów. Ta bankowość spółdzielcza, ona dzisiaj obejmuje z punktu widzenia kapitałowego około 8-7% całego systemu bankowego, ale w sensie praktycznym odgrywa kapitalną rolę i z czego należy się bardzo cieszyć, w ostatnich latach systematycznie ten sektor bankowości w Polsce wzrasta. Ta grupa banków dużych, większych, banków komercyjnych, to jest około 60 banków o bardzo różnym charakterze. Około 65-70%, w zależności od tego, co się weźmie pod uwagę, tego sektora działa z udziałem kapitału zagranicznego. Ja wiem, rozmawialiśmy o tym rok temu, że wielu słuchaczy, wielu naszych rodaków wolałoby, żeby sektor bankowy był głównie zdominowany przez kapitał rodzimy, przez kapitał polski. Ale tak się dzieje w Polsce i działo się także w okresie międzywojennym i w wielu innych krajach, że w krajach, które są na dorobku albo po prostu są nieco biedniejsze lub znacząco biedniejsze od innych, aby wykorzystać po prostu dany czas, korzysta się ze środków niejako, które są nadwyżkowymi środkami innych społeczności, innych społeczeństw, i to miało miejsce i to ma miejsce także w Polsce. Ja pamiętam takie sprawozdanie z okresu międzywojennego Związku Banków w Polsce, który wówczas działał, kiedy za największy sukces ten związek uznawał w jednym roku to, że udało im się pozyskać do Polski, do polskiego banku, kilkadziesiąt milionów dolarów pożyczki i mogli dzięki temu udzielać pożyczek polskim przedsiębiorcom, polskim obywatelom. Podobna niejako sytuacja, ale o wiele większej skali, ma miejsce i miała miejsce kilkanaście lat temu. Rząd polski, ja nie chcę niczego tu usprawiedliwiać i bronić nikogo, ale stanął wobec sytuacji, w której musiałby albo doprowadzić do zamknięcia szeregu banków i niestety do utraty wielu depozytów setek tysięcy ludzi, albo też zdecydować się na dopuszczenie kapitału zagranicznego do naszej gospodarki. W tym samym czasie, kiedy rząd stał przed takim dylematem, czy rządy stawały przed takimi dylematami, w Polsce mieliśmy do czynienia z ogromnymi napięciami społecznymi. To już było w okresie transformacji, kiedy w jednym roku rozgoryczeni ludzie z bardzo trudnych warunków życia, bardzo wysokiej inflacji, po prostu organizowali dziesiątki, setki, a nawet tysiące strajków. To wybory dramatyczne dla każdego, jak sądzę, polityka, dla każdego ekonomisty. Jak znaleźć balans, pewną równowagę, zaspokoić niezbędne potrzeby społeczne, czy to lekarzy, czy nauczycieli, czy administracji, czy górników, czy kolejarzy, a jednocześnie tak prowadzić działalność instytucji finansowych, żeby nie utracić miliardów złotych oszczędności tych drobnych, bardzo często groszy powierzonych bankom. To dlatego właśnie w polskim sektorze bankowym znalazł się kapitał zagraniczny pochodzący z wielu różnych krajów. Ale za tym przyjściem kapitału zagranicznego do polskich banków także pojawiły się, to jest bardzo istotne, wielomiliardowe inwestycje w różnych sferach produkcyjnych. To, że dzisiaj Polska eksportuje tak wiele towarów, zawdzięczamy także w dużej mierze tym nowoczesnym inwestycjom, bo jakby na to nie patrzeć, to niestety nasza gospodarka nie należała do najnowocześniejszych po ostatnich kilkudziesięciu latach po wojnie. Ja wiem, że dorobek wielu setek tysięcy ludzi i milionów w okresie powojennym zasługuje na ogromne uznanie i ogromny szacunek. Odbudowa wielu miast, wielu zakładów, przedsiębiorstw, z ruiny, tworzenie wszystkiego od początku, budowanie życia właściwie na nowo po tej okrutnej ostatniej wojnie, jest dla tysięcy ludzi czymś jednak bardzo ważnym, wartościowym. I tego dorobku w żaden sposób nie powinno się przekreślać. To był ogromny wysiłek. Największym jednak dorobkiem, jak sądzę, było to, że udało nam się w tym okresie wykształcić wiele tysięcy ludzi. Ja wzrastałem wśród takich ludzi, w takiej rodzinie, gdzie bardzo ceniono naukę, wiedzę. I mówiło się zawsze tak: jeśli nie ma pieniędzy na dobre, dostatnie życie, to trzeba wszystko, co ma, co się posiada, inwestować w naukę, w wiedzę. Pieniądze przyjdą. Jeżeli ma się umiejętności, jeżeli ma się wykształcenie, to znajdzie się sposób także na to, żeby te pieniądze zdobyć. I tak jest właściwie w wielu krajach. Jeśli nie są te kraje dostatecznie zamożne, to stawia się na wiedzę po to, żeby ludzie następnie lepiej działali, efektywniej działali dla całego kraju. W każdym razie mamy stabilny, mocny dzisiaj sektor bankowy, ale proszę Państwa, chciałbym jedną rzecz tutaj bardzo wyraźnie powiedzieć. Wszyscy jesteśmy na dorobku. Te miliony naszych gospodarstw domowych, setki tysięcy przedsiębiorstw, w tym także banków, jesteśmy na dorobku. I w związku z tym, z punktu widzenia akurat instytucji finansowych, oznacza to, że nie tylko musimy rozwijać sieć, przygotowywać nowe produkty bankowe, nowe usługi bankowe, ale także musimy, żeby prowadzić zgodnie z prawem i profesjonalnie działalność i co roku udzielać więcej kredytów i pożyczek, musimy także każdego roku powiększać kapitały i fundusze własne polskich banków. Inaczej przy jakiejkolwiek sytuacji kryzysowej narażalibyśmy depozyty, które przecież później przekształcają się w kredyty dla innych, na niebezpieczeństwo. Stąd też przez wiele najbliższych lat polskie instytucje finansowe, polskie banki, prowadząc normalną działalność, będą musiały podwyższać swoje fundusze i kapitały. I ja z tego się bardzo cieszę, że w ostatnich 18 latach mogę powiedzieć, iż w bardzo niewielkim stopniu, to są pojedyncze przypadki, nadwyżki wypracowanego zysku w polskich bankach były transferowane za granicę. One były i są reinwestowane w Polsce po to, by mogła być prowadzona zgodnie z prawem działalność sektora finansowego. Ale oprócz banków, które udzielają pożyczek i kredytów głównie tym, którzy mają zdolność kredytową, są wiarygodni, na pewno spłacą, czy prawie zawsze spłacą pożyczki i kredyty, banki oczywiście dokonują codziennie milionów transferów, bezbłędnie, także przyjmują depozyty. Ale oprócz banków są także instytucje o charakterze pożyczkowym, które powstały po to, by dać szansę rozpoczęcia działalności gospodarczej dla osób, które nie mają jeszcze historii kredytowej, które jeszcze nie sprawdzały się w jakiejś działalności gospodarczej. Na szczęście na terenie całego kraju, i szczególnie tu kieruję te słowa do ludzi młodych, którzy wracają po szkole, po studiach do rodzinnego domu, czasami rodzice nie są w stanie jakoś szczególnie pomóc. Warto pamiętać, że są takie instytucje jak fundusze pożyczkowe, mikropożyczki udzielane na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Z kolei dla tych osób, które mają już pewien dorobek, a chcą prowadzić działalność gospodarczą większych rozmiarów, ale brakuje im jakiegoś zabezpieczenia, warto przypomnieć, że na terenie kraju działa kilkadziesiąt funduszy poręczeniowo-gwarancyjnych. A więc pamiętajmy o tym, że dzisiaj w Polsce oprócz banków komercyjnych, oprócz banków spółdzielczych mamy fundusze pożyczkowe i fundusze poręczeniowo-gwarancyjne. To jest ta infrastruktura finansowa, która pozwala myśleć o spokojniejszym rozwoju. Także chciałbym wspomnieć o sieci spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. To także sprzymierzeńcy naszych rodaków i naszych przedsiębiorców, którzy by chcieli prowadzić intensywnie działalność gospodarczą. Kończąc ten wstęp, bo wiele by tutaj można jeszcze powiedzieć, podam tylko takie informacje, że w roku ubiegłym sektor bankowy w Polsce udzielił ponad 12,5 miliona pożyczek i kredytów w ciągu całego roku. Czyli każda praktycznie rodzina polska właściwie w roku ubiegłym, można powiedzieć, korzystała z pożyczki i kredytu. Chciałbym również tutaj dodać, że ponad samych kredytów na cele mieszkaniowe udzieliliśmy ponad 300 tysięcy. Obecnie już obsługujemy około miliona umów kredytu, na kredyty mieszkaniowe. Dzięki temu wiele osób będzie mogło zaspokoić swoje potrzeby. Kończąc ten wstęp, chciałbym powiedzieć, że w sektorze bankowym pracuje ponad 160 tysięcy osób, świetnie wykształconych specjalistów. Przeciętna wieku w sektorze bankowym to 36 lat, a więc można powiedzieć, że są to ludzie w kwiecie wieku. I myślę, że wszyscy także dzisiaj, w tym szczególnym dniu dla nas wszystkich, dla wszystkich Polaków, ale także dla milionów ludzi na świecie, na pewno pamiętamy, prowadząc swoją działalność profesjonalną, o także naukach i słowach i przesłaniach naszego wielkiego papieża, wielkiego rodaka, bowiem bardzo wielu z nas, chyba wszyscy, czujemy się tymi pokoleniami czy pokoleniem naszego wielkiego papieża i chcemy po prostu jak najlepiej służyć naszemu społeczeństwu, także w tym, by wzrastało materialnie, by mogło żyć godnie, ale także by mogło skuteczniej konkurować na rynkach międzynarodowych ze swoimi pomysłami, ze swoimi produktami.
Naszym gościem jest Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Temat dzisiaj poruszany to jak budować potencjał materialny Polaków i polskich firm w najbliższych latach. Telefony do naszego studia, zapraszając jednocześnie naszych słuchaczy do współtworzenia rozmów niedokończonych, są następujące. 056 655 23 55 to telefon dla słuchaczy Polski Północnej, 056 655 23 55 56 to telefon dla słuchaczy Polski Południowej, 55 końcówka Polska Północna, 56 Polska Południowa. Telefony dla słuchaczy zagranicy 00 4856 655 23 33 lub 655 23 66 kierunkowy ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 011 48 56. Jedno pytanie do pana prezesa, mianowicie krótko, jeżeli uda się to wytłumaczyć, a zapewne tak, jakie są różnice pomiędzy bankami, SKOK-ami, instytucjami finansowymi typu Provident, tak abyśmy wiedzieli, gdzie się poruszamy, w jakiej atmosferze.
Bardzo dziękuję za to pytanie. Każde z tych instytucji działają, choć są podobne, w pewnych obszarach działają w oparciu o inne zasady prawne i inne zasady, powiedziałbym, nieco profesjonalne. Banki to takie instytucje, które przede wszystkim prowadzą działalność polegającą na zbieraniu oszczędności od ludności, czyli kupowaniu oszczędności od tych, którzy mają nieco więcej pieniędzy niż potrzebują na bieżącą działalność. I następnie te zebrane pieniądze są między innymi głównie przeznaczane na udzielanie kredytów. Zadaniem banku, generalnie jest to, aby udzielać kredytów tym osobom i tym przedsiębiorcom, którzy posiadają zdolność kredytową i wiarygodność kredytową. Stąd czasami niektórzy żartują, że banki udzielają pieniądze tak naprawdę bardzo dobrym klientom, którzy właściwie nie potrzebowaliby tych pieniędzy. To jest oczywiście żart, to jest nieprawda, ale banki powinny udzielać pożyczek i kredytów osobom o najwyższej wiarygodności. To są instytucje komercyjne, to są instytucje nastawione na osiąganie zysków, i to znaczących. Chcę powiedzieć, że banki są największymi płatnikami podatku dochodowego w Polsce do kasy, który to podatek oczywiście przeznacza się na cele oświatowe, na administrację, także na utrzymanie różnych instytucji państwowych. I warto pamiętać, że w Polsce wielkimi inwestorami w akcje banków są otwarte fundusze emerytalne. A więc zyski, jakie generują banki, jakie zdobywają banki, w poważnej mierze zasilają i wzbogacają przyszłe emerytury i renty nas wszystkich, naszych rodaków. W przypadku spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych to są instytucje podobne nieco do kas zapomogowo-pożyczkowych dawnych, a więc udzielających głównie drobniejszych pożyczek, drobniejszych kredytów, choć wraz z wzrostem potencjału ekonomicznego spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych można liczyć się z zaangażowaniem także w większe pożyczki i kredyty. Ale sposób zarządzania ryzykiem w takich instytucjach jest nieco inny. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, podobnie zresztą jak banki spółdzielcze, głównie powinny pożyczać pieniądze osobom, które są im bardzo dobrze znane w danych środowiskach. Czyli nie stosuje się tam koniecznie zaawansowanych metod zarządzania ryzykiem, modeli statystycznych, wyrafinowanych metod zbierania informacji, tylko osobę, której się udziela pożyczki lub kredytu, zna się, dlatego że to jest sąsiad, że to jest sąsiadka, że to jest po prostu wnuk, to jest ktoś bardzo bliski. Natomiast instytucje typu Provident to są instytucje, które nie zbierają depozytów, jak czynią to banki i SKOK-i, tylko są to instytucje, które udzielają pożyczek i kredytów z własnych zasobów, które posiadają we własnej dyspozycji. Czyli to jest poniekąd tak, jakby bardzo zamożny obywatel udzielał sąsiadom z własnych pieniędzy na własne ryzyko pożyczek i kredytów. Ale jest pewna specyfika w później spłacie tych pożyczek i kredytów. Otóż instytucje typu Provident starają się tak rozłożyć czy ułożyć raty spłat, żeby one były częste i żeby klient, żeby obywatel był przygotowany do tego, że na przykład co tydzień spłaca 50 zł czy 100 zł. To bywa dla niektórych naszych rodaków bardzo ważna sprawa, że ktoś pamięta o tym i przyjdzie, zarówno jak pożycza, to udzieli tych, da te 100 zł czy 1000 zł i co tydzień przyjdzie i należną kwotę zbierze. Nie wszyscy bowiem jesteśmy dobrze wyedukowani i przyzwyczajeni do korzystania z tych kredytów i pożyczek. Z tym, że różne rodzaje działalności kosztują różnie i bywa tak, że to właśnie przychodzenie po pieniądze, zbieranie tych pieniędzy po prostu nieco więcej kosztuje.
Dziękuję bardzo. Odbieramy pierwszy telefon. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałabym zapytać pana prezesa. Z całym szacunkiem
proszę
do pana.
Proszę się przedstawić, dobrze?
Alicja z Małopolski.
Dziękuję.
Z całym szacunkiem do pana, ale to, co pan mówi, to można by było wycisnąć i zostałby tylko jeden kleks na tym. Proszę powiedzieć, jaka jest różnica między bankami państwowymi, naszym państwowym, jeżeli takie istnieją jeszcze w jakimś procencie, i zagranicznym. Gdzie idą dochody z banków zagranicznych? I proszę mi powiedzieć, jaka jest różnica pomiędzy emisją pieniążków przez banki narodowe polskie, a emisją, a bankami innymi, spod innych szyldów. I jeszcze jedna sprawa, proszę pana. Z pożyczkami wydaje mi się, że nie są takie kłopoty. Pożyczki banki udzielają już nawet nie na słowo honoru. Niejednokrotnie reklamy pokazują, że zadzwoń, nie musisz niczym udokumentować, dajemy ci pieniążki. I tak wszystkie banki chcą dać jak najwięcej pieniędzy, żeby się ludzie jak najbardziej zadłużyli, a później będą po troszeczkę odbierali to, co się stało teraz w Stanach. Dziękuję panu bardzo. Z Bogiem.
Bardzo dziękuję pani Alicjo za to pytanie. Otóż trzeba powiedzieć, że dzisiejsza gospodarka europejska właściwie w każdym kraju jest w ogromnej mierze otwarta na przepływy finansowe. Już nie mamy do czynienia dzisiaj z zamkniętymi państwami. Proszę zobaczyć, jak wielu naszych rodaków pracuje w Irlandii, pracuje w Anglii, jak wielu również obywateli z innych krajów przyjeżdża do Polski. Instytucje bankowe są po to, żeby dokonywać transferów także transgranicznych środków finansowych. I dlatego też poszczególne kraje wyrażają zgodę, żeby na ich terenie działały oddziały, czy przedstawicielstwa, czy wręcz banki z innych krajów. Zadała pani pytanie, dokąd idą dochody z działalności banków. Ja powiedziałem o tym, że na przestrzeni tych kilkunastu ostatnich lat, kiedy właśnie wkroczyły do Polski banki zagraniczne, zdecydowana większość zysków, bo to rozumiem pani miała na myśli, została przeznaczona na podniesienie funduszy polskich banków. Powiem tylko w cenach stałych. W roku 93 fundusze własne polskich banków wynosiły około 3 miliardów 390 milionów złotych. Obecnie fundusze własne polskich banków wynoszą ponad 51 miliardów złotych. To znaczy, że te fundusze, że te zyski były inwestowane w Polsce, nie zostały wytransferowane za granicą. Mówiłem o tym, że były 2 czy 3 przypadki jakichś większych transferów zysków, ale to nie odbyło się kosztem bezpieczeństwa sektora bankowego. Zadała pani Alicja pytanie o to, czym się różni emisja pieniędzy dokonywana przez polskie banki i banki z kapitałem zagranicznym. Otóż zarówno banki z kapitałem w pełni polskim, jak i banki z kapitałem zagranicznym, czy mieszanym polskim i zagranicznym, bo takie też są przecież w Polsce banki, uczestniczą w kredytowaniu i w transmisji pieniądza, ale trzeba pamiętać, że emitentem pieniądza w Polsce jest Narodowy Bank Polski. To Bank Narodowy steruje wobec zarówno krajowych banków z kapitałem krajowym, jak i z kapitałem zagranicznym przepływami strumieni pieniędzy. Na tym właśnie polega polityka monetarna. Aby nie doszło do jakiegoś skoku inflacji, Narodowy Bank Polski posiada instrumenty w postaci stóp procentowych oraz innych czasami instrumentów, które są używane, aby tymi strumieniami pieniądza regulować w taki sposób, aby czasami ten skok inflacji nie powodował na skutek nadmiaru na przykład pieniądza. Ja dokonuję tutaj pewnych ze zrozumiałych względów uproszczeń. Nie spowodował, że oszczędności ludzi stopnieją gwałtownie, bądź siła nabywcza polskiego pieniądza po prostu całkowicie zmaleje. Wreszcie dotknęła pani kwestii pożyczek i kredytów. Tam jakby się nie zakończyło to pani pytanie. Otóż wśród tych 12,5 miliona pożyczek i kredytów chciałbym powiedzieć, że około 10%, a więc 1,2 mln, to zwykle pożyczki i kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw. A więc proszę zauważmy, że około 1,2 mln pożyczek i kredytów było przeznaczonych na rozwój. Czy bać się, bo dostrzegłem w głosie pani pewną troskę o to, czy Polacy nadmiernie nie są zachęcani do zadłużania się. Otóż chciałbym pokazać takie porównanie. Jeśli porównamy zadłużenie gospodarstw domowych w krajach Unii Europejskiej do produktu krajowego brutto, to będzie taki uniwersalny miernik, to tam w pożyczkach i kredytach gospodarstwa domowe mają zaangażowanych około kwotę odpowiadającą około 50% ich PKB. W Polsce na koniec roku 2006 było to zaledwie 18,5 punktu procentowego. Więc proszę zobaczyć, jak mocno, jak słabiej polscy obywatele i polscy przedsiębiorcy, mikroprzedsiębiorcy są zadłużeni w stosunku do innych. A przecież kredyt to jest szansa rozwojowa. To jest szansa nie tylko na spełnienie aspiracji konsumpcyjnych, które możemy potępiać, czy możemy mówić, nie szalejmy z tą konsumpcją. Ale przede wszystkim ta pożyczka i kredyt to szansa na stworzenie warsztatu czasami produkcyjnego. To jest szansa na kupno komputera dla dzieci. To jest szansa na kupno komputera dla małego przedsiębiorcy. To szansa na kupno niezbędnego samochodu do produkcji, do świadczenia usług. Więc wydaje mi się, że ostrożnie, mądrze, roztropnie, bo to w pani głosie dostrzegałem, zadłużajmy się, korzystając także z podpowiedzi i mądrości tych, którzy mają nieco więcej doświadczenia, nieco więcej wiedzy o rynku. Także korzystajmy właśnie z tego doświadczenia kadr bankowych. Oni mają obowiązek podpowiadać, liczyć.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Kłaniam się ojcu prowadzącemu, Jerzy z województwa lubuskiego i gościowi ojca. Pan jest bardzo złotousty, ale to jest podobno powinno być domeną każdego bankowca. A wracając do pytania, które dwa pytania chciałbym zadać, tyczące się początku programu. Otóż tłumaczył pan w dość przystępny sposób, jak to trudno miały kolejne rządy i w końcu musiały się zdecydować na zabezpieczenie klientów banków i udostępnić wpływy na nasz rynek banków zachodnich. A jak to się ma do ostatniej sławnej telewizyjnej wypowiedzi pana Oleksego? I większość, dużo, może nie większość obywateli, ale podobne przypuszczenia miało. Mówił pan też o prowidencie. Jak zrozumiałem, trochę w akcentach superlatywnych. Pomocy z drobnych kredytach. A ja znam opinię, że to jest bardzo kropicza instytucja, do której nie bardzo potrafiono się, po prostu mówiąc, niezbyt grzecznie dobrać. Dziękuję. Czekam na antenie na odpowiedź. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję panu Jerzemu za to pytanie, aczkolwiek muszę powiedzieć, że to złoto ustne ujęcie moich wywodów jest jakimś takim określeniem, które mnie trochę zaniepokoiło. Ale spróbuję wybrnąć w dalszych wypowiedziach i odpowiadam naprawdę najlepiej, jak umiem i w oparciu o całą moją wiedzę. Mnie bardzo trudno jest odnosić się do wypowiedzi różnych osób, które gdzieś zostały podczas jakiejś imprezy z mniejszą czy większą ilością alkoholu wypowiedziane. Ja zresztą, jak rozumiem, w sprawdzeniu te wypowiedzi będą podlegać przez odpowiednie organa państwa czy przez odpowiednie komisje. Ja mogę tylko powiedzieć tak, że w tych ostatnich kilkunastu latach mieliśmy różne rządy. Mieliśmy rządy centrolewicowe, centroprawicowe. I każdy rząd w pewnych okolicznościach stoi wobec konieczności dokonywania wyboru. Tak się składa, że polski sektor bankowy był komercjalizowany i prywatyzowany przez przedstawicieli różnych partii, z różnych stron sceny politycznej. I myślę, że to trzeba pytać najczęściej tych ludzi, którzy stali wobec konieczności wyborów, a pełnili rolę czy ministrów skarbu, czy ministrów finansów. Na naszych oczach widzimy, jak są to trudne kwestie nawet dzisiaj. Proszę zauważyć, jak wiele emocji, wiele kontrowersji było i jest wobec choćby konsolidacji tych dwóch bardzo dużych banków obecnie. Jak wiele problemów wiąże się z zarządzaniem spółkami Skarbu Państwa obecnie. Zobaczmy, jak wiele staranności dochowuje i stara się zrobić to jak najlepiej, chociażby kierownictwo, Rada Nadzorcza Banku PKO BP, by ukształtować zarząd tego banku w najlepszy sposób, by służył jak najlepiej. To są bardzo złożone kwestie. I ja myślę, że zawsze boję się jakichś takich gwałtownych, mocnych oskarżeń. Dla mnie najistotniejsze jest to, żeby po pierwsze różne przedsiębiorstwa, w tym banki, które działają w Polsce, czy są z kapitałem krajowym, czy zagranicznym, jak najlepiej służyły polskim obywatelom, polskiemu państwu i jego bezpieczeństwu. I myślę, że tutaj muszą obowiązywać takie zasady, że kiedy przyjeżdża jakikolwiek inwestor do Polski lub polski inwestor obejmuje jakieś akcje poza granicami, to musi pamiętać o tym, że ma szczególny obowiązek solidaryzowania się ze społecznością i z państwem, na terenie którego działa. Po drugie, że bierze współodpowiedzialność za losy tych środowisk i tych ludzi, na rzecz których ma działać. I wreszcie po trzecie, że musi być transparentny, musi być do pewnego stopnia otwarty i pokazywać, jakie ma intencje, jak prowadzi ten biznes, a odpowiednie instytucje państwowe muszą po prostu solidnie nadzorować działalność takich instytucji. I po tych doświadczeniach z ostatnich lat mogę powiedzieć, że chyba udało nam się w Polsce osiągnąć bardzo, bardzo wiele. Natomiast jeszcze na moment wracając do tych rozmów panów i tego nagrania, które się pojawiło, to myślę, że te wszystkie kwestie zostaną jednak jakoś wyjaśnione, przedstawione w oparciu o jakie informacje, takie skróty, takie wypowiedzi dosyć, powiedziałbym, swobodne, czasami nawet frywolne padają, a mogą po prostu obywateli naszych i naszych rodaków niepokoić. Gdy chodzi o prowidenta i użycie sformułowania, jak pan powiedział, że są to krwiopijcze instytucje. Ja powiedziałem w końcowej fazie, że tego typu instytucje mają skłonność czy konieczność pobierania wyższego oprocentowania, dlatego że mają wyższe koszty działalności. Ja oczywiście zachęcam przede wszystkim do korzystania z usług bankowych. Proszę Państwa, nie ma wątpliwości. Banki to są nadzorowane instytucje, to są profesjonalne instytucje. Może niewiele płacą za depozyty, ale te depozyty są bezpieczne, ale kredyty dzięki temu też są stosunkowo tanie. Natomiast jest problem taki, że część osób nie może otrzymać kredytu ze względu na brak zdolności kredytowej z punktu widzenia banku, w związku z tym, a ma potrzebę, ma na przykład jakieś wydarzenie pilne w rodzinie, ma jakąś konieczność gdzieś wyjechania, potrzebne są pilnie pieniądze. Nie pożyczy sąsiad, nie pożyczy bank, bo nie może, bo to jest niezgodne z regułami prawa. W związku z tym ja wolę, kiedy istnieją legalnie działające instytucje na rynku, w których obywatel może zaciągnąć na kilka dni czy kilka tygodni pożyczkę i ta pożyczka zostanie zgodnie z prawem zwrócona, niż by miało być to udzielane czy udzielanie pożyczek i kredytów na typowo lichwiarski sposób. Bo często używa się takiego sformułowania: och, to jest przykład lichwy. Nie. Przykładami najbardziej brutalnych, złych praktyk, niedopuszczalnych praktyk jest zmuszanie kogoś do wzięcia pożyczki, a następnie często krwawe egzekwowanie i rujnowanie gospodarstwa domowego, rujnowanie przedsiębiorstwa. Otóż od kilku dobrych lat w Polsce mamy do czynienia ze stabilnością makroekonomiczną, niską inflacją i nie ma powodu, aby działalność kredytowa miała być prowadzona z naruszaniem prawa. Stąd też Provident i podobne instytucje udzielają pożyczek i kredytów na wyższy procent, ale to jest jeszcze działalność, to jest działalność legalna. I ja nie dlatego mówiłem z sympatią, ja tylko mówię, że po prostu tego typu instytucje działają zgodnie z prawem i w razie czego nasz każdy rodak, każdy obywatel może korzystać z opieki prawnej państwa. Natomiast absolutnie zachęcam, proszę państwa, do budowy dobrej historii kredytowej, dobrych relacji z bankami. W wielu krajach studenci, uczniowie zaczynają już budować swoją historię kredytową i później w kolejnych latach przez wiele lat korzystają właśnie z finansowania zewnętrznego. I tak powinniśmy przyzwyczajać nasze dzieci i sami budować, pokazywać, że jesteśmy rzetelni w obrocie gospodarczym, bo właśnie mamy jakiś później biznes, czy chcemy dokonać większego zakupu i dla osoby wiarygodnej, rzetelnej, a przecież zdecydowana większość takich nas jest, banki mogą udzielać pożyczek i kredytów na dogodnych warunkach.
Dziękujemy bardzo. Proszę, Radio Maryja. Halo?
Już mogę mówić? Halo?
Proszę bardzo.
Więc jeszcze raz, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam takie pytanie.
Proszę się przedstawić.
Na pewno nietypowe. Otóż mam książeczkę założoną 1935 rok. W 1939 roku było na niej 880 zł przedwojennych. Czy to jest możliwe, aby jakoś te pieniądze zrealizować? Czy jest możliwe wydostać te pieniądze? Książeczka PKO założona w Olsztynie.
Czy możemy poznać pani imię? Halo?
Słucham.
Czy pani imię możemy poznać?
Słucham.
Czy może się nam pani przedstawić, przepraszam?
Owszem.
Imię chociaż.
Pawłowska.
Dziękujemy i oddajemy głos panu prezesowi.
Obawiam się, że tutaj nie mam dla pani dobrej wiadomości. Mianowicie koleje losu, jakie przyszło naszym ojcom, naszym rodzicom przeżywać, były związane z tragicznymi losami, właściwie ze zrujnowaniem kraju. I nie tylko oszczędności bankowe w wielu bankach straciliśmy, także wielu obywateli, z tego co wiemy, także posiadało papiery wartościowe wyemitowane przez rząd w okresie międzywojennym i również wiele z tych instrumentów finansowych utraciło swoją wartość. Ja wiem, że takie informacje były przekazywane w swoim czasie przez Bank PKO BP i jeszcze w innym momencie Bank Gospodarstwa Krajowego. Ale rzeczywiście w wyniku działań wojennych ta część majątku została w Polsce bardzo poważnie utracona. Obawiam się, że również te oszczędności, dawne oszczędności praktycznie są nie do odzyskania.
Jak budować potencjał materialny Polaków i polskich firm w najbliższych latach? To pytanie i temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, które są z naszym gościem, z prezesem Związku Banków Polskich Krzysztofem Pietraszkiewiczem. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Jacek z Łodzi. Mam bardzo ważne dwa pytania do pana. Pozdrawiam w ogóle też radiosłuchaczy, ojca prowadzącego i gościa. Mam bardzo ważne dwa pytania, ale zanim je zadam, chciałem takie przypomnieć dwa fakty z historii, które no oczywiście nawet przez telewizję były podawane przez rządzących i przez różnych znawców ekonomii. Mianowicie za Gomułki było, za pana Gomułki było zadłużenie Polski 3 miliardy bodajże, o ile dobrze pamiętam. Za rządów pana Gierka było troszeczkę więcej znacznie, chyba około 30 czy tam trochę może mniej. A lawinowo ruszyło zadłużenie właśnie w okresie transformacji. I z pewnych źródeł, z książek ekonomistów różnych, oczywiście nie dopuszczanych do głosu później na antenie, przez telewizję państwową, wynika z ich danych, że Polska była jakby zmuszana do zadłużenia po prostu i poprzez pewne osoby, które rządziły naszym krajem w tym czasie, no ułatwiały to zadłużenie celowo, po prostu współpracowały za granicą, czyli można to nazwać, już nie będę kończył, do ogromnego zadłużenia na lichwiarskich właśnie zasadach. A teraz chciałbym zadać pytanie takie, że ile Polska spłaca odsetek samych i jakie jest obecnie zadłużenie Polski? I drugie pytanie, czy pieniądze polskie, czyli złotówki, czy są produkowane w Polsce, drukowane za granicą? Bo do okresu transformacji, z czego wiem, były w Polsce, a nie wiem, jak jest teraz. A poza tym to niewiele jest w tym prawdy, co nasz szanowny gość powiedział. Ja się nie zgadzam z tym. Dziękuję. Szczęść Boże.
Panie Jacku, ale może jeżeli jesteśmy w stanie określić, warto byłoby wiedzieć z czym, ale prosimy pan prezes.
Bardzo dziękuję panu za te pytania. Zacznę może od odpowiedzi na pytanie drugie. Pieniądze, rozumiem, że pan ma na myśli banknoty i bilon, są drukowane od wielu lat w Polsce. Rzeczywiście był taki moment przy wymianie pieniędzy, kiedy musieliśmy opanować w Polsce nowe technologie produkcji banknotów. Jak wiemy, system zabezpieczenia banknotów jest bardzo złożony i obecnie od wielu lat już Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych czyni to z powodzeniem i podobnie jest z bilonem. Jeśli chodzi o produkcję przez polską mennicę, jest ona także bardzo wysokiej próby. To są bardzo dobre, jakościowo dobre pieniądze. Choć muszę powiedzieć na marginesie, że to jest produkcja bardzo droga, bo same zabezpieczenia, same używane technologie są bardzo wymagające i dlatego wszyscy na całym świecie starają się redukować obrót gotówkowy i przechodzić na obrót bezgotówkowy właśnie przy płatnościach kartowych, transferach elektronicznych. Po prostu jest to dla całego państwa i dla każdego obywatela znacznie tańsze. Również chciałbym odnieść się do pytania pierwszego, mianowicie spłata odsetek i zadłużenia zagranicznego. Otóż warto przypomnieć sobie, że ten lawinowo narastający dług, z jakim mieliśmy do czynienia, dług państwa, jeszcze po poprzednim systemie, został na mocy porozumień rządu polskiego z klubami banków, ale także przy wsparciu oczywiście zainteresowanych państw, znacząco zredukowany. Oczywiście wierzyciele, inne banki z innych krajów, także inne państwa, zawsze zgadzają się na zredukowanie zadłużenia, podobnie jak dla klienta banku w Polsce, czyni to bank, czy dla przedsiębiorcy, czy dla klienta indywidualnego, wówczas kiedy jest szansa na to, że ten klient po prostu będzie zdolny do spłacenia swoich zobowiązań w kolejnych latach i będzie to czynił systematycznie. Poniekąd w takiej samej sytuacji po początku transformacji stanęła Polska. Przedstawiając program restrukturyzacji swojego zadłużenia, przedstawiając program naprawczy w gospodarce, uzyskaliśmy redukcję zadłużenia z poprzedniego okresu. Natomiast to, z czym mamy do czynienia w okresie już transformacji, to pragnę zwrócić uwagę, że rząd polski spłaca zadłużenia zaciągane przez rząd polski oraz to, co wynika z obsługi instrumentów dłużnych, papierów wartościowych emitowanych przez nasz rząd. Natomiast nie mamy do czynienia z taką sytuacją, że zaciągane kredyty i pożyczki przez przedsiębiorstwa, które działają na terenie Polski, miałyby obciążać wszystkich podatników. To jest bardzo poważna różnica w sposobie gospodarowania. Oczywiście podaje się, jak wzrasta to zadłużenie, ale dzisiaj mamy do czynienia z inną sytuacją. O ile kiedyś to zadłużenie musieli spłacić wszyscy podatnicy poprzez państwo, to obecnie mamy sytuację rozdzieloną. Z jednej strony mamy zadłużenie państwa poprzez realizację jego zobowiązań zaciągniętych wobec instytucji finansowych, ale z drugiej strony to inni inwestorzy spłacają, zarówno krajowi, jak i zagraniczni, spłacają zadłużenie, jeśli jest ono zaciągane gdzieś poza granicami kraju. Krótko mówiąc, ryzykują, prowadząc działalność w Polsce, osiągają sukcesy albo mają porażki i biorą tę część tych zobowiązań po prostu na swoją odpowiedzialność. Natomiast ja muszę powiedzieć, panie Jacku, że być może w niektórych sprawach nieprecyzyjnie coś tutaj powiedziałem, ale nie jest moją intencją wprowadzanie kogokolwiek w błąd i bardzo żałuję, że pan nie doprecyzował tego, w czym tak strasznie się mylę, czy gdzie nie powiedziałem prawdy. Nie jest, powiem, moją intencją tutaj rozpowszechnianie jakiejś nieprawdy, ale też nie mogę zgodzić się na powtarzanie jakichś uproszczeń, pewnych skrótów, które dopiero sieją jakiś zamęt i czasami niepotrzebny niepokój. Wiele spraw po prostu daje się w toku dłuższej dyskusji, bardziej precyzyjnej, po prostu wyjaśnić i nie wyglądają one czarno, czy po prostu strasznie. Wiele spraw to jest normalna gospodarka, normalne transfery finansowe, których nie należy się bać. One są znane w świecie, akceptowane, jeśli realizowane są w sposób profesjonalny.
Prosimy bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Piotr z Warszawy. Chciałbym poprosić o wyjaśnienie, w jaki sposób państwo kontroluje swego rodzaju emisję pieniądza, jakim są kredyty. Dziękuję bardzo. Dobranoc.
Rolę jako kontrolera emisji pieniądza spełnia Narodowy Bank Polski. Rada Polityki Pieniężnej, która i Narodowy Bank Polski, które odpowiadają za stabilność cen i za stabilność naszej waluty, określa przede wszystkim co kilkanaście miesięcy swoją strategię postępowania, jaką dopuszcza, przewiduje inflację w kolejnym roku, czy nawet w kolejnych kilku latach. I następnie, mając do dyspozycji instrumenty polityki monetarnej, określa wysokość stóp procentowych banku centralnego. W wyniku tego bank centralny po prostu oferuje bankom komercyjnym, czasami to ma tylko charakter taki referencyjny, cenę pieniądza, jaką banki komercyjne mogą nabyć od banku centralnego. Natomiast kiedy ten pieniądz trafia do banków komercyjnych, ten pieniądz jest wielokrotnie poddawany przepływom, obrotowi i można powiedzieć, że w ten sposób następuje bardzo uproszczony emisja pieniądza, że złotówka wyemitowana czy dopuszczona do obrotu przez bank centralny zamienia się na kilka złotówek w obrocie gospodarczym. Mając możliwość sterowania tymi przepływami finansowymi, bank centralny kontroluje napływ pieniądza do gospodarki i powoduje, że możemy panować nad naszą walutą. Oczywiście ważne jest to, żeby działaniom banku centralnego towarzyszyła także odpowiedzialna działalność rządu, w szczególności ministra finansów, bo on też posiada pewne instrumenty, którymi może oddziaływać na rynek. Koordynacja tej polityki właśnie monetarnej i fiskalnej rządowej ma bardzo ważne znaczenie dla stabilności makroekonomicznej. Ale oprócz instrumentów monetarnych, bank centralny czy państwo, bo pańskie pytanie pana Piotra było szersze, jak państwo kontroluje, bank centralny i rząd poprzez Komisję Nadzoru Bankowego, poprzez wydawanie określonych rekomendacji, zaleceń, uchwał, stanowisk i wreszcie przepisy prawne, nakazuje prowadzenie działalności bankowej w określony sposób. I to są te sposoby są niejako najlepszymi praktykami ze świata i w Polsce, które polskie banki bardzo rygorystycznie nadzorowane muszą po prostu przestrzegać w swojej praktyce. To znaczy na przykład, że muszą bardzo dokładnie informować klienta, że nie mogą stosować pewnych praktyk, które by oznaczały na przykład zachowania niedopuszczalne. Są specjalne zapisy, klauzul, które nie wolno stosować w praktyce bankowej. Przepisy dotyczące działalności bankowej to dzisiaj są czasami dziesiątki tomów już opasłych książek, bo bankowość jest dość skomplikowaną dziedziną, aczkolwiek nie tajemną. Tego się można częściowo po pewnym czasie nauczyć, ale trzeba dołożyć tutaj niezbędnej staranności. W każdym bądź razie na straży pieniądza generalnie stoi Narodowy Bank Polski, natomiast system bankowy nadzorowany jest przez specjalne komisje, specjalne regulacje, zarówno przez Narodowy Bank Polski, jak i stronę rządową, o, chociażby jak Komisja Nadzoru Bankowego, a także Komisja Nadzoru Finansowego, która od kilku miesięcy rozpoczęła swoją działalność.
Dziękujemy. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Aleksander z Krakowa. Pozdrawiam ojca prowadzącego i gościa, pana prezesa. Do pana prezesa mam takie pytanie. Proszę potwierdzić, czy taką instytucję jak Provident jest zaplecze sitwy komunistycznej? To jest pierwsze pytanie, bo wiem z tego, że tam i Millery, i Kuny, i Żagle, i tak dalej, a między innymi Kuna, Żagiel w Krakowie, tutaj przy firmie Witek, obsługują zabezpieczenie kredytów. Jak możliwe, żeby ludzie, którzy są uwikłani w różne nieczyste interesy, prowadzą tego typu sprawy bankowe? A jeszcze co do Providenta, to Provident na 70% lichwę brał i windykacyjne jakieś gangsterów wynajmował i w nocy napadali na ludzi, po
panie
prostu
Aleksandrze,
wymuszali
panie Aleksandrze,
pod groźbą pistoletu.
Panie Aleksandrze, to jest możliwe, ale nie... Panie Aleksandrze, przepraszam chwileczkę. Myślę, że to pytanie tutaj, jak pan prezes zechce, to odpowie, tylko to jest pytanie dobre do prokuratury. Tak mi się wydaje. Czy pan ma jeszcze jakieś inne pytanie, to bardzo proszę.
O to, z jakiej racji? sitwa komunistyczna jest promowana. Dziękuję, przechodzę na odbiór.
Panie Aleksandrze i szanowni państwo, mnie jest oczywiście trudno wypowiadać się za instytucje, które nie należą do Związku Banków i nie są bankiem. Natomiast chciałbym tylko powiedzieć, że nie sądzę, żeby wszystkie informacje, które pan przedstawił, były, odpowiadały prawdzie. A to dlatego, że o ile orientuję się, to Provident jest częścią pewnej instytucji notowanej na giełdach poza granicami naszego kraju, na Wyspach Brytyjskich, i o ile wiem, tego typu działalność jest tam bardzo mocno nadzorowana. Ja miałem okazję kiedyś spotkać się z przedstawicielami Providenta, tego z Wysp Brytyjskich, i sprawiali oni wrażenie bardzo profesjonalnych instytucji, choć muszę powiedzieć, że także rzeczywiście i na terenie Wielkiej Brytanii oferowali kredyty dla osób nieposiadających dobrej historii kredytowej na dość, powiedziałbym, nieatrakcyjnych warunkach. Natomiast nie spotkałem się z taką sytuacją jak do tej pory, w tych ostatnich kilku latach, żeby ktokolwiek związany z jakimikolwiek władzami minionymi w Polsce pracował w Providencie. Być może jestem niedobrze poinformowany, ale wydaje mi się, że posiadałbym na ten temat jakąś wiedzę czy spostrzeżenia. Myślę, że nie należy tutaj ulegać jakimś pogłoskom. To zresztą można łatwo sprawdzić, a jeżeli ktoś ma ewidentnie jakieś spostrzeżenia, że prowadzona jest działalność w sposób niezgodny z prawem, to rzeczywiście rekomendowałbym tutaj jakieś doniesienie czy informacje do stosownych organów.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo, ja cały czas czekam.
Jesteśmy już na antenie, proszę bardzo.
Już można, tak?
Tak, tak. Proszę się przedstawić.
I... Radulski Albert z Białegostoku. Mnie interesuje taka sprawa. W latach 80. miałem na książeczce oszczędnościowej dość dużą sumę pieniędzy, ponad 700 tysięcy złotych. Na moje warunki to bardzo dużo. A obecnie za te pieniądze mogę kupić tylko słaby rower i już dobrze sfatygowany. Czy jest jakaś możliwość i czy w ogóle jest jakaś nadzieja, że podobni ludzie jak ja, tacy są w milionach, że otrzymają kiedyś jakąś rekompensatę? To wszystko. Dziękuję na razie.
Dziękujemy, panie Albercie. Proszę przejść na odbiór.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie Albercie, za to pytanie. Ja także znam wiele osób, które miały oszczędności, czy to na książeczkach mieszkaniowych czy książeczkach oszczędnościowych, znaczące kwoty, ale na skutek bardzo wysokiej inflacji, z jaką mieliśmy do czynienia w 89, 90, 91 roku, przypomnę, że w szczytowym momencie było to ponad 580% inflacji, po prostu bardzo wiele tych oszczędności straciło na wartości. I nieznane mi są jakiekolwiek koncepcje i pomysły, aby można było te pieniądze, czy tym pieniądzom, tym środkom przywrócić wartość. To dlatego, panie Albercie i szanowni państwo, tak ważne jest to, aby w Polsce takie podejmować działania, aby nigdy już nam, naszym dzieciom nie przytrafiła się sytuacja, że ich pieniądze w ciągu kilku tygodni, wypracowane czasami przez pokolenia, wypracowane przez lata ciężkiej pracy, w ciągu kilku tygodni czy kilku miesięcy całkowicie stracą na wartości. To dlatego tak ważna jest stabilna i niezawisła rola banku centralnego jako strażnika pieniędzy. To jest właśnie najważniejsze dla osób niezamożnych. Ci najbardziej zamożni dzisiaj mają możliwość dokonania ze swoimi pieniędzmi, co tylko chcą, w kraju i za granicą. Natomiast najistotniejszą jest sprawą to, by chronić oszczędności, te średnie, drobne, milionów obywateli, których nie stać na zapłacenie wielkich pieniędzy na to, żeby ulokować swoje środki, dorobek życia gdzieś po prostu w innych instrumentach niż w bankach. Mówię o tym z przykrością, panie Albercie. Proszę, wiem, że nie lubi się zwykle tych, którzy podają niedobre wiadomości czy niezbyt przyjemne wiadomości, ale nie sądzę, aby po tych doświadczeniach, z jakimi pan się zetknął, to także dotyczy moich wielu znajomych, moich bliskich, aby była możliwość zrekompensowania tego, bo to by oznaczało ni mniej, ni więcej, że dzisiejsi obywatele, my wszyscy, musielibyśmy po prostu znowu zaciągnąć gdzieś dług po to, żeby spłacić jakieś dawne zobowiązania, choćby one dotyczyły lat 80. To jest dramat, który przeszliśmy wszyscy i trzeba z tego wyciągnąć lekcję, żeby on się po prostu nie powtórzył. Wiem, że państwo podejmowało wysiłki, proszę, pragnę tylko to przywołać, żeby dokonać pewnych gwarancyjnych rozwiązań dla mieszkań, dla książeczek mieszkaniowych. Pamiętamy przez lata wypłacane premie gwarancyjne także do samochodowych książeczek, ale inne oszczędności takim prawidłom nie podlegały.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam bardzo serdecznie ojca i pana prezesa. Ja właściwie dopiero przed chwileczką włączyłam radio i usłyszałam, że jest taka audycja i nie wiem, czy ktoś może z rozmówców pytał o tą sprawę. Więc mi chodzi o takie coś. Ja posiadam jeszcze od moich dziadków takie kupony, które... To były akcje na okaziciela, które Bank Polski wydawał, ja myślę, że to było z datą 1 lipca 2024 roku, podpisane przez prezesa banku i naczelnego dyrektora. I to były takie kupony od jednej akcji, którą państwo wypłacali.
Ja rozumiem, że pani jeszcze zadaje pytanie, tak?
Czy to jest w ogóle jeszcze coś aktualne?
Ja już się odnosiłem do tej sprawy, że...
Aha, ja nie słyszałam, bardzo przepraszam.
Ale nie, bardzo, bardzo proszę, to zawsze jest ważna kwestia dla przecież radiosłuchaczy, dla pani także. Otóż te instrumenty, które były wyemitowane, większość tych instrumentów, która była wyemitowana w okresie przedwojennym,
tak,
niestety utraciła swoją wartość i swoje znaczenie dla obrotu. To jest ten tragiczny nasz zbieg okoliczności, no właściwie zmiana całego systemu ustroju politycznego i gospodarczego. Jak wiemy, tego typu dobra, które miały charakter materialny, nieruchomości, budynki, one w pewnej części, zarówno dla Polaków, jak i obywateli, byłych obywateli Polski, a dzisiaj mieszkających za granicę, rząd przygotowuje pewne formy rekompensat, ale dotyczy to raczej dóbr materialnych. Natomiast jak do tej pory nieznane mi są inicjatywy, ja jeszcze to spróbuję wyjaśnić i za pośrednictwem radia postaramy się przekazać tę informację, ale nie wydaje mi się, żeby tego typu próby rekompensat dotyczyły instrumentów finansowych, ale obiecuję, że jak się tylko coś dowiem, to za pośrednictwem tutaj ojca redaktora przekażemy taką informację, aby podać taki komunikat w nieodległym terminie.
Dziękujemy bardzo. Przypomnę, że naszym gościem jest prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. Jak budować potencjał materialny Polaków i polskich firm w najbliższych latach? To pytanie, które nam towarzyszy. Słuchacze również ze swoimi pytaniami tutaj swój głos włączają w nasze rozmowy niedokończone. bardzo dużo pada zdań na temat budowania przedsiębiorczości Polaków, tych małych firm, panie prezesie. No ale wiemy, że Polska to również przemysł i firmy potężne. To przemysł zbrojeniowy, który, jak wiemy, kuleje dzięki kulejącym offsetom nam ofiarowanym. To również przemysł stoczniowy, to również przemysł hutniczy, to również przemysł górniczy. I rodzi się pytanie, czy banki są w stanie sprostać tym wymaganiom, jakie mają te działy naszego przemysłu i czy rzeczywiście są w stanie pomóc tym przedsiębiorcom. Ludzie też tam mają pracę. To takie pytanie tutaj ze studia bardziej niż od słuchaczy.
Bardzo dziękuję za to pytanie. Warto pamiętać o tym cały czas, że banki pożyczają czy udzielają kredytów z oszczędności, które są oszczędnościami obywateli. To właśnie mieliśmy całą serię pytań o utraconych oszczędnościach, o utraconych instrumentach finansowych i nigdy nie zrekompensowanych. A więc, żeby te pieniądze nie zostały utracone w przyszłości, to także banki mogą udzielać kredytów tylko tym podmiotom i tylko na te projekty, które rokują nadzieję, że zostaną w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej te pieniądze zwrócone. I w związku z tym, jakie przedsiębiorstwo, bez względu na to, jaka to jest branża, czy to jest przemysł zbrojeniowy, czy stoczniowy, czy będzie to przemysł spożywczy, bez względu na to, jaka jest to branża, jeśli ktoś ubiega się o kredyt ogromnej wartości, to musi przedstawić wiarygodny program, że prowadzona działalność będzie profesjonalna, że będzie konkurencyjna, że towar wyprodukowany uda się sprzedać, że uda się z tej sprzedaży spłacić kapitał i spłacić odsetki. Ale pamiętajmy, że w przypadku tych wielkich przedsiębiorstw w świecie dzieją się bardzo różne rzeczy. Od czasu do czasu przeżywa recesję przemysł stoczniowy. Przez wiele lat w różnych krajach przeżywał recesję przemysł hutniczy. W różnych latach kłopoty miały kopalnie w różnych krajach. Otóż Polska nie jest wolna także od takich okresów koniunktury i dekoniunktury na terenie całego świata. I teraz powstaje pytanie dla wielu branż, czy państwo polskie jest na tyle zasobne i posiada instrumenty, czy Unia Europejska, bo już jesteśmy w Unii Europejskiej, posiada instrumenty i posiada gotowość, żeby w okresach trudnych wesprzeć określoną branżę. Na naszych oczach widać, jak ciężko musi negocjować rząd z Komisją Europejską, żeby wyraziła zgodę na udzielenie pomocy, tak zwanej pomocy publicznej jednemu czy drugiemu przedsiębiorstwu. I tak dzieje się i tak dziać się będzie na przyszłość. Ale jest jeszcze jeden problem i tym chciałbym zakończyć. Ja mam takie wrażenie, a właściwie wiedzę, bo to już nie jest wrażenie, że my mamy bardzo poważny problem od wielu lat w Polsce z zarządzaniem majątkiem Skarbu Państwa. Żeby zarządzać w sposób efektywny. Otóż jest za dużo walki politycznej wokół Skarbu Państwa. I każdemu rządowi, który jest przy władzy, bardzo trudno przedstawić jakiś wiarygodny, długofalowy program zarządzania majątkiem Skarbu Państwa tylko dlatego, że politycy uwielbiają kłócić się wokół gospodarki. To jest na dłuższą metę rujnujące, to jest na dłuższą metę właściwie niszczące. My musimy się w Polsce, nasi politycy naprawdę mają obowiązek, żeby się porozumieć w sprawie budowy autostrad. Nasi politycy mają obowiązek, bez względu na to, czy są z lewej, czy z prawej, czy ze środka sceny politycznej, porozumieć się w sprawie przemysłu stoczniowego, w sprawie hut, w sprawie kopalń. Nie da się prowadzić gospodarki, planując tylko na 3 czy 4 miesiące. I ten sławny, tutaj przywoływany offset, to jest także taki przykład kłopotu Skarbu Państwa w negocjowaniu długoletnich, wieloletnich kontraktów. Niektóre branże trzeba zaplanować na
kilka lat, a niektóre nawet na dziesięciolecia. Nie można rozwinąć przemysłu zbrojeniowego bez uzgodnienia w ogóle, gdzie te materiały, gdzie ta produkcja będzie zbywana. W związku z tym nie wiem, jak to zrobić, ale właściwie
no myślę, że
trzeba szukać porozumienia po prostu strategicznego w tej sprawie.
Zrobić to jest bardzo prosto. Planować, żeby się to rozwijało, a nie żeby upadało.
No tak, ale to się może rozwijać wtedy, kiedy produkt końcowy będzie dobrej jakości i będzie sprzedawany. Ale żeby wyłożyć na to pieniądze i pozyskać kredyty, to trzeba mieć koncepcję, trzeba mieć port, do którego się zmierza. Statek, który nie wie, dokąd zmierza, nie może liczyć na przychylne wiatry. I tak samo jest z gospodarką.
Dziękujemy. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Kogo witam?
Niech będzie posłany z Cuku, Waldek Wielkopolski. Ja mam takie pytanie tutaj odnośnie kredytów. Doszły mnie takie słuchy, że jest możliwość zaciągnięcia kredytu hipotecznego i w związku z tym kredytem później są jakieś ulgi stawiane dla moich przedsiębiorców. Czy jest, nie wiem, czy to może źle tam dosłyszałem, czy jest taka możliwość?
Panie Waldemarze, ale proszę, gdyby pan powiedział, na co ten kredyt miałby być zaciągnięty, bo ulga jest z czymś związana. Tylko proszę mi podpowiedzieć, o czego by to miało...
No powiedzmy, że na jakiś tam salon kosmetyczny, takie rzeczy, tam salon fryzjerski, kosmetyczny, w tym kierunku powiedzmy.
Panie Waldemarze, po pierwsze, kredyty zaciągane na działalność gospodarczą mogą być zabezpieczone hipoteką. To jest normalna praktyka, ale miałbym taką propozycję. Tutaj chyba nie ma co liczyć na jakieś wielkie ulgi, chyba że to jest rozpoczynana działalność gospodarcza i przez kogoś młodego, kto chce skorzystać z jakiejś pożyczki, mikropożyczki czy gwarancje, to wtedy można powiedzieć, że tego typu kredyty i pożyczki no, są dzisiaj w Polsce naprawdę bardzo tanie. One są na poziomie europejskim. Ale kredyt hipoteczny, czyli zabezpieczony hipoteką, jest szczególnie oferowany dla tych osób, które chcą podjąć się jakiejś działalności, natomiast hipoteka jest używana do tego, żeby zabezpieczyć dany kredyt. Moja tylko jest taka rada. Zawsze przed zaciągnięciem takiego kredytu, zabezpieczonego hipoteką, proszę dokładnie policzyć i przyjmować nie tylko i wyłącznie optymistyczne scenariusze. Czasami bowiem, kiedy pisane są takie biznesplany, projekcje finansowe, to klienci zakładają, że wszystko wyjdzie i wszystko będzie w najlepszym porządku. Że będziemy mieli od razu tłum klientów, że będziemy mieli ogromne dochody, że będziemy mieli same tylko korzyści i nie wydarzy się nic złego. Otóż dlatego są doradcy finansowi, dlatego są bankowcy, żeby pokazać także czasami te inne scenariusze. Zwracajmy uwagę na to, żeby na danej ulicy czy w danej miejscowości nie powstawał 5. czy 10. sklep spożywczy czy sklep obuwniczy wtedy, kiedy klientów jest tylko na 2 sklepy czy na 3 sklepy i 10. już naprawdę nie utrzyma się na rynku. Reasumując, szczególnie działalność gospodarcza średnich rozmiarów wymaga już po prostu profesjonalnego zbadania rynku, profesjonalnego policzenia i czasami warto zapłacić ten 1000 czy 2000 złotych nawet za właśnie policzenie i zebranie tych wszystkich informacji, aniżeli zaciągać kredyt kilkuset tysięczny czy czasami kilkumilionowy i stracić dorobek życia. No tak to jest, po prostu musimy postępować tutaj profesjonalnie i odpowiedzialnie.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Paweł dzwoni z Sosnowca. Chciałbym się zapytać, jak wygląda sprawa wejścia Polski do strefy euro? Jakie są tego zalety oraz wady dla przeciętnego obywatela? Oraz jak będzie wyglądała wówczas emisja euro w Polsce? Kto tym będzie zarządzał? I jak to ogólnie będzie wyglądać? Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję. To bardzo ciekawe i bardzo ważne dla nas wszystkich Polaków pytanie. Wejście Polski do strefy euro wymaga spełnienia kilku wymogów traktatowych jednocześnie. Przede wszystkim musi tutaj być przez pewien okres czasu, kilku lat, pod kontrolą inflacja, musi być dług publiczny pod kontrolą w ramach rygorów traktatowych i deficyt budżetowy także przez pewien okres czasu pod kontrolą. Natomiast jakie to ma znaczenie najpierw może dla osób indywidualnych, dla klientów indywidualnych? Przede wszystkim dla obywateli i dla klientów indywidualnych ogromną zaletą jest to, że eliminowalibyśmy z naszego obrotu gospodarczego ryzyko kursowe. Ponieważ to, co jest dla każdego z nas, dla każdego obywatela bardzo ważne, to to, żeby z dnia na dzień nie zmieniły się stopy procentowe. To jest tak zwane ryzyko stopy procentowej. Ale dla tych osób, które trzymają część pieniędzy lub zaciągają kredyty w walutach, oprócz ryzyka stopy procentowej i innych ryzyk, ale ja mówię o głównych, jednym z głównych ryzyk jest ryzyko zmiany kursu walutowego. Nie na skutek tylko i wyłącznie sytuacji w Polsce, ale może być to na skutek zmiany sytuacji w danym kraju. Na przykład frank szwajcarski, który teraz obserwujemy, które zmienia się, jest na skutek sytuacji na rynku szwajcarskim. I kiedy mamy do czynienia ze zbiegiem scenariuszy negatywnych dla klienta, stopy procentowej, jak i ryzyka kursowego, to po prostu bardzo wielu klientów ma kłopoty. Otóż wyeliminowanie tego ryzyka kursowego to jest kupienie sobie pewnego bezpieczeństwa, komfortu życia. Po drugie, jak Państwo widzicie, jak widzimy, kredyty walutowe, na przykład na cele mieszkaniowe w ostatnich latach były bardzo atrakcyjne. Otóż można powiedzieć i były, no nie ukrywajmy, także tańsze od kredytów złotowych. Otóż wprowadzenie waluty euro oznacza, że właśnie z tego powodu część kredytów na cele, czy poważna część kredytów na cele konsumpcyjne, na cele mieszkaniowe, na cele gospodarcze po prostu powinna być i będzie zapewne tańsza. Po trzecie, dla przedsiębiorców, którzy importują lub eksportują, wyeliminowanie ryzyka kursowego to jest także nabycie pewnej pewności co do perspektywy prowadzenia własnego biznesu. Bo ja sobie wyobrażam tysiące podenerwowanych każdego dnia przedsiębiorców, którzy z niepokojem patrzą, czy kurs euro wzrasta, czy spada, czy kurs dolara wzrasta, czy spada, czy kurs franka wzrasta, czy spada. To jest po prostu ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. Może zakończę tę swoją wypowiedź odpowiedzią na pytanie, dlaczego przedsiębiorcy z badań, które prowadziliśmy, nie inwestują. W Polsce dzieje się rzecz bardzo dziwna. Przedsiębiorcy ulokowali w bankach ponad 128 miliardów złotych swoich oszczędności. Nie przeznaczają ich na inwestycje, tylko na depozytach bankowych. To jest bardzo dużo, to jest ponad 10% produktu krajowego brutto. Zamiast inwestować, lokują w bankach, ale na pytanie, dlaczego to robią, odpowiadają ci przedsiębiorcy po pierwsze, dlatego, że nie jesteśmy pewni co do rozwoju sytuacji gospodarczej w Polsce. Boją się ludzie, że sytuacja gospodarcza, przedsiębiorcy, że sytuacja gospodarcza może pójść w złym kierunku. Po drugie, boją się, czy programy absorpcji środków unijnych, te środki unijne zostaną dobrze zrealizowane i jak wpłyną na ich przedsiębiorstwa, na ich biznesy. I po trzecie mówią, że nie wiedzą, czy i kiedy Polska wejdzie i na jakich warunkach do strefy euro. A to jest dla nich bardzo ważna sprawa, ponieważ oni kalkulują swój biznes, patrzą na to, jak się zachowują konkurenci z Unii Europejskiej, bo nasza gospodarka jest otwarta, tak jak gospodarka europejskich krajów innych. W związku z tym to dla nich jest także bardzo ważna kwestia. Myślę, że jest bardzo wiele argumentów przemawiających za przystąpieniem Polski do strefy euro. I przede wszystkim dlatego, że mamy w krótkim czasie spełnić wymogi traktatowe. To jest, myśmy się do tego zobowiązali, przystępując do Unii Europejskiej, i byłoby właściwie bez sensu, gdybyśmy spełniali przez długi okres czasu wymogi traktatowe, a jednocześnie miliony naszych obywateli, rodaków i tysiące przedsiębiorców narażali na ryzyko kursowe. Wydaje się, że w momencie, kiedy przez dłuższy okres czasu będziemy spełniać już wszystkie wymogi traktatowe, to jest właśnie ten dobry moment na przystąpienie Polski do strefy euro i właśnie nabycie jeszcze większej stabilności, większej wiarygodności, większego zaufania i większej pewności prowadzenia biznesu przez polskich przedsiębiorców.
Jak budować potencjał materialny Polaków i polskiej firmy w najbliższych latach, to temat naszej rozmowy niedokończonych. Gościmy prezesa Związku Banków Polskich Krzysztofa Pietraszkiewicza. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo.
Proszę bardzo.
Miło nie pochwalony, jestem Maria Zawsze Dziewica, Roman Sotronia. Chciałem serdecznie pozdrowić prowadzącego, gościa i słuchaczy. I chciałem się tutaj podzielić taką refleksją, bo zapoznając się z różnymi informacjami, szczękami informacji, sobie budujemy pewien obraz powstawania właśnie tego naszego systemu bankowego. I na pewno w części nie wydaje nam się on zbyt jasny i zbyt jakby klarowny, czy chociażby historie związane z Big Bankiem, czy sprawy wychodzące podczas rozpoczętej działania komisji bankowej, którą tak się skutecznie działalność, której blokuje, nie wiem, kto się boi prawdy, jeżeli to pan prezes mówił o transparentności, jakoś tej transparentności tutaj nie widać. Skala tutaj jakby właśnie rola podmiotów zagranicznych, chociaż proces prywatyzacji może się odbywać w różnoraki sposób, chociażby przez giełdę czy w inny sposób. Takie informacje, które do nas się dochodzą. A tutaj też pan prezes mówił, że jakiś kapitał tutaj z nami do nas przyszedł. Przeważnie te banki, które szły do prywatyzacji, przedtem były dokapitalizowane z naszych pieniędzy budżetowych. Więc nie wiem, skąd ten kapitał. Natomiast oceny, jeżeli chodzi o zyskowność tutaj banków, kiedy już w tej chwili to jest kilkanaście miliardów złotych netto zysku, ponad to, jak też dowiadujemy się, i to ludzie z branży, ostatnio słyszałem w telewizji fragment, oczywiście niepublicznej, wykładu profesora, który tutaj dziwił się, że w Polsce się pozwala na transfer poprzez różnego typu usługi przez firmy macierzyste z krajów macierzystych, gdzie na przykład w Niemczech czy w innych krajach byłoby to niemożliwe przez organy kontrolne. Po prostu by to było zakwestionowane, podlegałoby dużym karom. Także nawet i nie w formie zysku, w inny sposób te pieniądze są z kraju wyprowadzane i jest do pewno z tego stopnia drenaż. Także tutaj z kolei dla mnie pewną nadzieją jest pewna aktywna rola państwa w tym procesie budowania właśnie tej naszej rzeczywistości gospodarczej czy właśnie finansowej. Chociażby tutaj dam przykład, jeżeli chodzi o fundusze emerytalne i to, co będzie później, co się będzie później z nimi działo, czyli rozdział tych pieniędzy emerytom i propozycja właśnie rządu, gdzie z jednej strony są komercyjne instytucje, ale jakby dla przeciwwagi jest, nie wiem, czy to społeczna będzie, czy państwowa, i poprzez to jakby danie pewnej alternatywy i jakby tutaj stworzenie pewnej konkurencji wobec tych na tym rynku właśnie akurat ubezpieczeniowym. Takiej aktywnej roli państwa nie było, jeżeli chodzi o prywatyzację banków, i tutaj jest takie odczucie, że i koszty poprzez właśnie tego typu działania, i koszty pozyskania kredytu, i dostępność do tego kredytu, są różne ścieżki, możliwości pozyskiwania i to niemałych pieniędzy, nie poprzez system bankowy z Polski, ale poprzez różnych funduszy zagranicznych, gdzie naprawdę bardzo duże pieniądze spływają, których tutaj w Polsce niestety dostępność jest znikoma. Także tutaj się podzieliłem takimi kilkoma moimi odczuciami. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję za właściwie garść refleksji, uwag, panie Romanie, choć podjął pan kwestie, które nadawałyby się na kilka przynajmniej seminariów. Ale proszę zauważyć, że w pańskiej wypowiedzi wkradła się pewna niekonsekwencja. Otóż powiedział pan w końcowej fazie, że mamy do czynienia z dużą aktywnością państwa, której to aktywności przedtem nie było. Otóż pragnę zwrócić uwagę, że to komercjalizację i sprzedaż banków prowadziło nie kto inny, tylko państwo. I kolejne rządy. Ja mówiłem, w jakich okolicznościach rządy musiały podejmować tę decyzję o komercjalizacji, o sprzedaży części sektora bankowego. Ale wpływy z tej sprzedaży sektora bankowego zostały skierowane na pokrycie potrzeb budżetowych, na zasilenie systemu emerytalnego, na zasilenie systemu oświaty w pewnym momencie, administracji, innych sfer budżetowych. To, co uczynili inwestorzy później, zarówno zagraniczni, jak i krajowi, to, że przez szereg kolejnych lat nie transferowali zysków. Inwestorzy zagraniczni nie transferowali zysków na potęgę. Były 2 czy 3 przypadki o charakterze, powiedziałbym, bardziej korekcyjnym, aniżeli systemowym transferze środków. To dlatego fundusze własne banków zwiększyły się z 3 miliardów 390 milionów do ponad 51 miliardów. Te pieniądze są w Polsce. One służą polskim obywatelom, polskim przedsiębiorcom. I dlatego ja bym tutaj prosił, byśmy nie dokonywali zbyt nadmiernych tutaj uproszczeń. Zyskowność banków właśnie z tym się wiąże, że poważna część zysku bankowego, pamiętajmy, jest skierowana do budżetu państwa. To jest podatek dochodowy. Banki są największym płatnikiem podatku dochodowego. Po drugie, powiedziałem też, że ponad 13 miliardów złotych, blisko 14 miliardów złotych ulokowały w akcjach banków otwarte fundusze emerytalne, a więc zyski bankowe zasilają konta otwartych funduszy emerytalnych w poważnej mierze. Oto nie są środki transferowane za granicą, to są środki, które będą w przyszłości źródłem wypłat emerytur i rent. Chciałbym powiedzieć, panie Romanie i szanowni państwo, są tutaj 2 sprawy w tej prawdzie, do poszukiwaniu prawdy o bankowości. Jedna to jest prawda o dzisiejszej i działalności sektora bankowego, samych banków w ostatnich kilku latach. I chcę powiedzieć wyraźnie, my się tej prawdy nie boimy. Możemy dyskutować dzień i noc i odpowiadać na wszystkie pytania. Jak to z tą bankowością jest? Jakimi instrumentami dysponujemy? Ile wypłacamy zysków? Ile przeznaczamy na inwestycje? Ile przeznaczamy na jakieś modernizacje? Ile przeznaczamy na restrukturyzację, kiedy jest ona potrzebna? I jest druga rzecz. Jakie decyzje były podejmowane i kiedy, w jakich okolicznościach, z jakich powodów przez rząd i bank centralny? I ja chciałbym powiedzieć tak, że proszę państwa, to wygląda z perspektywy 10 czy 5 lat czasami inaczej, aniżeli było to naprawdę. Ja podam przykład, to czasami wygląda tak, jak ktoś otrzymał, czy komuś podarował dziadek działkę, powiedzmy, 15 lat temu. Działkę, która była nic nie warta. Gdzieś tam pod Laskiem sobie po prostu istniała i nikt o niej nie pamiętał. Minęło 10 czy 15 lat i się okazuje, że ta działka, na której nic niczego nie zrobił, ma wartość 10, 15 czy 30 razy większą, dlatego że obok ma gdzieś przebiegać autostrada, czy ma się wydarzyć coś ważnego i wartość tej działki wzrosła. Podobnie jest w działalności gospodarczej, w tym także działalności bankowej. Coś, co mogło być niewarte zbyt wiele 15 czy 17 lat temu, czy 10 lat temu, dzisiaj może mieć wielką wartość. Czy z tego powodu mamy naprawdę przeżywać tylko i wyłącznie frustrację, tylko i wyłącznie pomstować, że co się stało, dlaczego po prostu żeśmy to oddali, czy żeśmy to sprzedali, choć wiemy, że byliśmy wtedy w konieczności. Nie wszystko tak wygląda. Pewnie niektóre rzeczy można by było zrobić inaczej, ale mam propozycję, żeby z tego powodu nie rozrywać tylko i wyłącznie szat, jeśli te instytucje działają w naszym interesie i na rzecz i dla dobra naszego państwa. Myślę też właśnie, że nie wolno wszystkich potępiać, którzy uczestniczyli w podejmowaniu tych decyzji. Staję tutaj trochę jako obrońca kolejnych prezesów Banku Centralnego, czy kolejnych ministrów skarbu i ministrów finansów, ale proszę państwa, ja widziałem panią prezes Gronkiewicz-Waltz, kiedy stała przed koniecznością czy wizją konieczności likwidacji kilkuset banków, które kwalifikowały się do zamknięcia z dnia na dzień. To były rozpaczliwe decyzje, to były rozpaczliwe wybory. I wtedy trzeba podejmować po prostu decyzję, w jaki sposób wyprowadzić sytuację sprzed groźby katastrofy, żeby nie doprowadzić do ruiny milionów gospodarstw, milionów obywateli, którzy parę lat wcześniej przeszli przecież inną dramatyczną sytuację zmiany, transformacji systemu. Więc ostrożnie z oskarżeniami i spróbujmy wyjaśniać to. Ja myślę, że wyjaśniać powinniśmy. Opowiadam się za tym w ogóle, żeby trochę inaczej działał nasz parlament. Żeby w normalnym trybie istniała komisja parlamentarna stała do spraw instytucji finansowych i rynku. To jest ogromna część gospodarki. To jest dzisiaj ponad 1 bln złotych aktywów i pasywów polskiej gospodarki.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Jacek z Warszawy.
Proszę bardzo.
Chciałbym taką przedstawić sprawę, która mnie dotknęła jakby osobiście, ale jest to taki trochę szerszy kontekst. Mam wuja, który mieszka w Kanadzie na stałe i ponieważ od czasu do czasu przyjeżdża, poprosił, żebym założył dla niego konto na własne nazwisko. I kiedy przyjechał po jakimś czasie, okazało się, że na tym koncie jest mniej pieniędzy niż wkładał, ponieważ opłaty, które bank pobierał, przewyższały znacznie oprocentowanie. Wuj był bardzo zdziwiony i nie mógł tego zrozumieć, dlaczego ktoś, kto daje pieniądze do banku, dostaje ich mniej po jakimś czasie niż to, co włożył. Powiedział, że nigdzie na świecie takiej sytuacji nie ma. Czy mógłby pan wyjaśnić, dlaczego taka sytuacja w Polsce jest? Może wystarczy to jedno pytanie.
Dziękuję. Panie Jacku, ja mam do pana taką prośbę o to, byśmy poza już studiem nawiązali kontakt, bo bardzo chętnie przyjrzałbym się szczegółowo tej sprawie. Nawet poproszę po prostu o telefon do Związku Banków Polskich, ja chętnie po prostu sprawę przestudiuję. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że część środków być może została przeznaczona na pokrycie kosztów transferu środków z Kanady do Polski i niekoniecznie przez polski system bankowy. Po prostu transfery z innych stref gospodarczych bardzo często na przeciętne $100 pochłaniają 10, 15 czy 7 powiedzmy tutaj dolarów kanadyjskich czy dolarów amerykańskich. I stąd na konto mogło trafiać po prostu mniej środków, aniżeli było przekazywanych. I to nie pozabrały tego polskie banki, tylko mogły po prostu zostać zabrane za transfer środków transgranicznych z kraju do kraju. To są po prostu ogromne koszty takich transferów. Natomiast druga sprawa to jest oczywiście pytanie, jakie konto zostało założone i jakie usługi z tego, obsługi tego konta wynikają. Otóż mam gorącą prośbę, żeby przyglądać się umowom, jakie kupujemy przy okazji danego konta jeszcze usługi. Część czasami usług kupujemy kompletnie niepotrzebne. Trzeba wybrać konto takie, jakie jest nam potrzebne. Tak jak garnitur, uszyty na miarę. Nie żeby miał za długie nogawki, żeby one się pałętały i przeszkadzały w chodzeniu, lub za długie rękawy, które po prostu uniemożliwiają trzymanie długopisu. To po prostu są dzisiaj usługi, które trzeba po prostu dobrać na miarę, żeby nie przepłacać i korzystać z tańszych instrumentów. Jest ich mnóstwo.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie Pan Jezus Maryja zawsze dziewica. Pozdrawiam serdecznie gościa czcigodnego i ojca, ojciec Tadeusz Rydzyk. Otóż ja przed chwilą usłyszałem, nie wiem czy dobrze, panie prezesie, ale między innymi, że te banki trzeba było sprzedawać, to jest jedno, że było koniecznie, bo no, jakieś coś tam im groziło i tak dalej. Tak, w każdym razie, że to byłaby katastrofa, gdyby nie były sprzedane. Poza tym również, że pieniądze, te na przykład z tego, z Narodowego Funduszu, przepraszam, z tych funduszy emerytalnych, że one nie są transferowane za granicę i tak dalej. Otóż coś mi to nie pasuje. Ciekawe, że jak to jest, że opłaci się u nas na przykład, tak zacznę bardzo prosto, nie opłaci się, dzisiaj na przykład rozmawiam z kimś tam z Polski i wiem, że mieszkają na wsi i nic im się nie opłaci. Opłaci im się bardziej kupić kurę u sąsiada, czy królika, czy coś innego. Im się nie opłaci hodować, chociaż mają też kawałek czegoś tam. Trzeba tylko pracę włożyć. Tak. Nie opłaci się Polakom hodować czegoś. Nie opłaci się Polakom zakładów mieć. Na przykład w Toruniu zniszczyli taki Tormens. Zupełnie zniszczyli. To była fantastyczna firma, zrenomowana, naprawdę za wielką renomą, eksportowała wiele i tak dalej na wschód, na zachód, do Ameryki. Wyroby mieli naprawdę wspaniałe. Teraz swoją jakieś pustki rozkradli to i nikt nie ponosi konsekwencji. Jakoś tak dziwne, że Polakom się nie opłaci. Teraz się nie opłaci się pól uprawiać. Holendrzy i Niemcy dzierżawią tysiące hektarów na ziemiach północnych i zachodnich. Tak. I im się opłaci. Teraz będą to kupować. Wiem, że jakoś u nas szpitale nie idą, ale stoją w kolejce Amerykanie czy Niemcy, żeby kupować te szpitale. Będzie im się opłaciło, tylko jak to się ma do tego, żeby Polska była Polska? Jak to się ma do tego, że to w dalszym ciągu jest aktualne? W dalszym ciągu to aktualne jest właśnie z Rejmonta te historie, prawda, czy z placówki. Te same historie w jakiś sposób powtarzają się tylko na różnych polach. I można sprzedać, a można tego bronić. Prawda? Można tego bronić. I jakoś mi coś nie pasuje. Wydaje mi się, że po prostu brakuje gospodarza. Dobry gospodarz potrafi z niczego coś zrobić i rozwinąć się. I wiemy o tym, że tyle wolności, ile własności. Tyle ojczyzny, ile ziemi. Ziemi, proszę zobaczyć, popatrzmy na naszych sąsiadów zachodnich. Oni nie sprzedają tak. Banków swoich, nie sprzedają ziemi, nie sprzedają. Nie wiem, czy Polak mógłby tak szybko tam kupić, jak oni u nas. Ja nie jestem przeciwko, ale mówię, trzeba najpierw dbać o swój dom rodzinny i żyć w wielkiej przyjaźni z wszystkimi sąsiadami. Myślę, że tu coś nie tak. Pamiętam, jak rozmawiałem za czasów AWS-u, powiedziałem, z liderami wysoko stojącymi, nie będę mówił, bo nie chcę mówić nazwisk, I mówię, dlaczego rozprzedajecie? Dlaczego rozprzedajecie? On, przecież ludzie, Polaków szykujecie na niewolników, na czyści butów. To jest tak, jak ktoś powiedział, że Polaków wystarczy 15 milionów i może niech pilnują dróg, które będą z zachodu na wschód szły. Mogą być na naganiaczy, gdy przyjadą na polowania, prawda, inni panowie. Mogą być czyści butami Europy, jak to teraz widać. Wyjeżdżają, są czyści butami Europy i świata. Polacy po studiach. Oczywiście to nie tylko czyści buty, ale tak nazywam to w cudzysłowie, wiadomo, jaki spadek w tej hierarchii społecznej. Może tak być. Tylko, że to nie tędy droga, to nie jest droga do rozwoju. Coś mi nie pasuje. Tak pamiętam, jak ten człowiek mówił właśnie z tego AWS-u, rządu AWS-u, i mówiłem to samo. To mówił, to odkupimy później. To później odkupimy. Tylko za co? Tak, za przysłowiowe pewno wszy. Tak. Poza tym rozmawiałem, pamiętam, z kimś, kto rozprzedawał przeróżne rzeczy też. Rozmawiałem z nim, mówię, czy pan się nie boi, że kiedyś będzie pan miał Norymbergę? Dlaczego pan to robi? Jeżeli nie sprzedam, to przyjdą mi robotnicy pod ministerstwo, bo muszą mieć pracę. A jeżeli nie, to przyjdą mi pod ministerstwo. Proszę pana, tak pan nie przygotowuje miejsc pracy. A najwięcej pracy mają niewolnicy. Spotykam się z Polonią w świecie, z różnymi, w różnych miejscach. I nieraz mówią, w jakich ciężkich warunkach pracują. Niewolnicza praca, żeby zarobić jakieś grosze. Przychodzi do mnie kobieta i daje, chce dać parę, chyba $5 na Radio Maryja. Ja się pytam, a pani ma z czego żyć? Mam. A gdzie pani pracuje? Nie chcę powiedzieć. A później mówi mi, proszę ojca, po prostu wychodki sprzątam. I właśnie o co chodzi? Polakom potrzeba godnej pracy, godnego rozwoju i nie wszystko sprzedać. I to, przepraszam, ale z bardzo kompetentnymi ludźmi rozmawiałem kiedyś, z tymi, którzy byli odpowiedzialni za tworzenie i tego właśnie, tych wszystkich spraw kontrolowali. Po prostu z UNFE. Nie będę mówił nazwisk, ale bardzo kompetentny ktoś. I opowiadał, co to są fundusze emerytalne. Bomba z opóźnionym, atomowa z opóźnionym zapłonem. Oczywiście chodzi o gospodarkę. Można uzależnić tak gospodarkę. I bardzo boleli, że nie powstał czysto polski właśnie fundusz emerytalny. Tu coś jest, przepraszam, ja się z panem nie zgodził, że to tak, oni nie transferują. Jakby nie transferowali, jakby nie mieli z tego korzyści, to by tego nie robili u nas. To tak samo, jak się opłaci w Polsce nie budować zakładów pracy, miejsc pracy, tylko wielkopowierzchniowe te sklepy z towarem przywożonym gdzieś z zachodu, takie, prawda, naprawdę niezdrowym, jakieś buble. A polskiego się nie opłaci. Nie opłaci się na przykład polskich mieć właśnie tych sztucznych nerek w Polsce i w polskiej firmie. Ale Niemcy mają zniżki przeróżne, robią to i tak dalej. Nie opłaci się, żeby była poczta polska. Nie opłaci się, nic się nie opłaci. Myślę, że na pewno nie opłaci się być niewolnikiem. Trzeba robić wszystko, żeby było polskie właśnie. To, co nas uczył prymas Wyszyński, bardzo wielki człowiek znający się na sprawach społecznych. To, co mówi nauka społeczna Kościoła. Człowiek musi mieć własność i naród musi mieć własność i państwo musi mieć własność, a gospodarz, człowiek, gospodarz, który wszystko wysprzedaje, no to jest chyba pijak. Tak pijak wysprzedaje. Ja przepraszam, ale Polska i ta Polska nie tylko zasobna, nie tylko gospodarna, nie tylko mądra, ale i liczne rodziny, piękne rodziny. I tu jest szansa, gdy będzie gospodarka, że będzie i rodzina miała z czego żyć. Dziękuję serdecznie i naród się będzie rozwijał. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Na antenie Radia Maria gościliśmy ojca dyrektora, ojca Tadeusza Rydzyka.
Bardzo dziękuję za te wielkie kwestie poruszone przez ojca dyrektora. Wiele w tej wypowiedzi czułem takiej troski, właściwie takiego, powiedziałbym, refleksyjnego, strategicznego podejścia. Ja z jedną sprawą chciałbym się zgodzić, że w wielu obszarach brakuje nam takiego prawdziwego gospodarza. Ale tam, gdzie się ten gospodarz trafi, dobry, mądry, odpowiedzialny, to jest w stanie w Polsce dzisiaj osiągać wielkie sukcesy. I na szczęście jest wiele zakładów, wielu rolników, wielu przedsiębiorców. Mógłbym ich wymieniać z naszym polskim rodzimym kapitałem. Wielu inżynierów, którzy ukończyli polskie szkoły, którzy są wielce cenieni na rynku krajowym, jak i na rynkach międzynarodowych. Ale ważne jest to, by tych gospodarzy było jak najwięcej. Ja myślę, że mamy za sobą pierwszy okres takiego bogacenia się po bardzo wielu chudych latach. Wielu ludzi, którzy mieli określoną własność, mieli określone instrumenty, papiery wartościowe, budynki, chciało zaspokoić jak najszybciej swoje takie aspiracje życiowe, konsumpcyjne. I z ogromną przyjemnością spotykam dzisiaj dziesiątki, jeśli nie setki czy tysiące ludzi, którzy już cenią właśnie to, o czym tu przed chwilą była mowa, że posiadają coś, że potrafią to budować. Ważne jest to, aby rodzice także, kształcąc swoje dzieci, także kształcili ich do kontynuowania dorobku rodziców. Niech ten drobny sklep, czy hotel, czy pensjonat, czy fabryczka, która produkuje buty, czy szklarnia, będzie twórczo rozwijana. Nie można z pogardą podchodzić do tego, co zostało zrobione przez rodziców. Potencjał materialny buduje się latami, szczególnie po niszczącej inflacji. Odbudowuje się to w sposób bardzo trudny. Ja dlatego mówię, czy mówiłem o tej sytuacji kilkuset, groźbie upadku kilkuset banków w latach 93-95 i dramatu, przed jakim stanęli wówczas szefowie banku centralnego, ale także środowisko bankowe, bo trzeba było po prostu chronić miliony rodzin przed totalną katastrofą, całkowitą katastrofą. Wtedy były to, jak sądzę, dramatyczne decyzje. Czy w Polsce są obszary, i tutaj też taką troskę słyszałem w głosie, że to się nie opłaci, temu się nie opłaci robić to, produkować, tamtemu gospodarować w jakimś zakładzie. Są obszary, które po kilku latach, po wielu latach wymagają modernizacji. Ten proces modernizacji przedsiębiorstw w świecie i w Polsce następuje w wyniku informatyzacji, robotyzacji znacznie szybciej obecnie, aniżeli jeszcze kilkanaście lat temu. I trzeba się liczyć, mądry gospodarz, jakim jest państwo, jakim jest czasami właśnie przedsiębiorca, dostrzega te potrzeby z odpowiednim wyprzedzeniem, mobilizuje środki na to, żeby zamontować nową instalację, nowe urządzenie, nowy komputer, nową kamerę, nowy samochód, ponieważ ten dotychczasowy już się amortyzuje czy zużył moralnie. Otóż nam jest potrzeba dla naszych gospodarzy mądrość, wiedza, ale oni mogą planować i rozwijać się w sposób stabilny. Ja chciałbym powiedzieć jeszcze tak, nie mam wątpliwości, otwarte fundusze emerytalne nie mogą zgodnie z prawem w Polsce obowiązującym transferować środków. Mogą je alokować tylko i wyłącznie na terenie kraju, ale to byłoby oczywiście nieprawdą, gdybym powiedział, że wszystkie instytucje finansowe mogą tylko alokować środki na terenie Rzeczpospolitej. Te transfery są obustronne. Więcej importujemy dzisiaj środków do Polski, sprowadzamy z zagranicy, niż lokujemy w innych, w ramach dywersyfikacji ryzyka na terenie innych krajów. Ale chciałbym powiedzieć tak, że w tych słowach, które usłyszałem, dostrzegłem bardzo wiele troski i zachętę do tego, żeby taką debatę prowadzić i żeby dział po dziale stabilizować, żeby budować pewność, skłonność do inwestowania, skłonność do oszczędzania wśród naszych rodaków, bo właśnie na skłonności do oszczędzania i do inwestowania możemy budować ten wielki gmach pod tytułem Nasza Wspólna Rzeczpospolita. I sektor finansowy, ten, który dzisiaj działa w Polsce, sektor bankowy, tak, z dużą obecnością banków zagranicznych, ale proszę, żebyście Państwo uwierzyli, naprawdę działa i może działać nadal w interesie naszych milionów obywateli. W każdym bądź razie do takiej wypełniania, takiej misji ja jestem i tysiące pracowników bankowości na pewno przygotowani i chcemy służyć dobrej sprawie, ale ciągle potrzebna nam jest właśnie jakaś refleksja, sięganie do mądrości, sięganie do tego, co było w historii i obserwowanie tego, co zamierzają czynić inni. Ja mam nadzieję i chciałbym jeszcze raz podziękować za to zaproszenie w tym szczególnym dniu, w szczególnym także tygodniu dla milionów Polaków, także dla mnie i z ogromną przyjemnością, jeśli uznamy wspólnie, że rozmowy na te tematy są ciekawe, są pożyteczne, są atrakcyjne, będziemy na ten temat dyskutować, bowiem każda poruszona tutaj kwestia dzisiaj w tej ostatniej fazie zasługuje na omówienie. Wiem, że mamy zaplanowane spotkanie w telewizji Trwam w dogodnym momencie, na pewno do tych zasadniczych kwestii, może w sposób bardziej precyzyjny, z ogromną przyjemnością powrócimy. Życzę Państwu i słuchaczom wszystkiego dobrego, wspaniałych, refleksyjnych świąt i aby one nas po prostu wszystkich budowały i budowały także właśnie zaufanie i więzi między nami.
Dziękujemy. Gościem naszych rozmów niedokończonych był prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. Jeszcze tylko przypomnę na zakończenie telefon do Związku Banków Polskich, mieszczący się ten związek w Warszawie, ulica Kruczkowskiego 8, Kruczkowskiego 800 380 Warszawa, telefon 022 48 68 180, 022 46 88 180 za udział w dzisiejszych rozmowach niedokończonych. Jeszcze raz wszystkim Państwu bardzo gorąco dziękuję.